Mów do mnie wierszem i prozą.
Iwona Adamska, dobry wieczór. Witam też panią Dorotę Lińską-Złoch, poetkę i redaktorkę.
Dobry wieczór, pani Iwono.
Czy bez poezji jest jak bez tlenu?
Zdecydowanie. Z poezją zdecydowanie się lepiej oddycha.
Z prozą też, powiem szczerze. Dla niektórych to jest taki ratunek, deska ratunkowa w sytuacjach krytycznych. Myślę sobie, że dla dzisiejszej autorki być może też tak jest. Czyli dla pani Julii Fiedorczuk, bo jej tom zatytułowany Po prostu tlen będziemy dzisiaj analizować, będziemy czytać fragmenty wierszy.
I zobaczymy, czy on faktycznie jest nam tak niezbędny do życia, jak ten prawdziwy tlen.
Julia Fiedorczuk to współczesna poetka, tłumaczka, badaczka literatury, związana z tak zwaną ekopoetyką, która jest bardzo obecna w tym tomie Tlen. A w jej twórczości kluczowe jest myślenie o człowieku jako o części natury, a nie o jej centrum. I łączy tutaj też różne języki, łączy też różne nauki, i fizykę, i biologię, i kosmos w jednym. Cały czas trzymając się jednak tego, że jest to poezja.
To właśnie tak chyba trochę na przekór temu, co się o poetach i o poezji myśli, że oni są tacy oderwani od faktów, od rzeczywistości, nie potrafią twardo stąpać po ziemi. A tutaj mamy połączenie właśnie tej lekkości, poetyckości, tej zabawy słowem, tej pracy nad słowem. I do tego to wszystko właśnie oparte o takie mocne, naukowe, często gdzieś skojarzenia, fakty. To jest doskonałe połączenie.
Tak, ale zdecydowanie od razu trzeba powiedzieć, że to nie jest poezja lekka, bo to jest poezja, która przynosi nam refleksję nad kondycją człowieka, nad światem, nad naszym egocentryzmem, tak? Kiedy my rzeczywiście koncentrujemy się na sobie, tego ja jest za dużo, a jesteśmy, tak jak pisał kiedyś Miłosz, ziemia to ziarnko, naprawdę nic więcej. Tak? Jesteśmy tylko po prostu takim właśnie paproszkiem w kosmosie.
Tak, zdecydowanie ta poezja zmusza do myślenia. To nie jest coś, nad czym można przejść po prostu sobie do porządku dziennego, co się przeczyta i zapomni. To są słowa, które potrafią utkwić w człowieku, które trzeba sobie przemielić trochę, przetrawić, przemyśleć, jeszcze do nich kilka razy wrócić, jeszcze raz się zastanowić, nabrać ten tlen głęboko, odetchnąć, wypuścić z siebie i wtedy pomyśleć, jak do nas ten wiersz przemówił.
Tak, cały tomik zatytułowany Tlen podzielony jest na trzy części. Więc pierwsza część to po prostu tlen, O2, tak zapisane tutaj symbolem. Tu, jak już sam tytuł mówi, skupiamy się właśnie na tych ekopoetyckich rozważaniach naszej poetki Julii Fiedorczuk. Może, żebyśmy nie były gołosłowne, pani Doroto, to jakiś wiersz albo fragment, nie
tak,
wiem, co
przytoczę,
pani wybrała.
Przytoczę fragment wiersza, ponieważ to jest dosyć długi utwór, ale też chciałam zaznaczyć, że bardzo podoba mi się to, że wiele tutaj utworów mówi o samej poezji, o tym, co poezja powinna robić z człowiekiem, z czytelnikiem i do czego nam jest potrzebna. Jest utwór pod tytułem Relentlessly Craving. Wierszu, wierszu, bądź mocny jak fala uderzeniowa. Koncert Amol Griega. Zapuść korzenie, znajdź źródło, kwitnij, wydaj owoc, ożyj. Wierszu, chcę twojej krwi. To jest fragment tego utworu. Cały wybrzmiewa właśnie takim zwrotem do wiersza, taką apostrofą. I tą mocą, tą siłą, tą powinnością wierszy, myślę, że to jest też doskonałe podkreślenie tego, jak poetka widzi swoje miejsce w świecie. To, że te utwory, te wiersze mają porwać, mają zwrócić na coś uwagę, mają być właśnie mocne. Nie takie, które gdzieś przelecą przez człowieka, tylko które w nim utkwią.
To ja teraz przytoczę fragment wiersza Ramię Oriona, który jest absolutnie wierszem wpisującym się w tematykę kosmosu, jedności właśnie z przyrodą, z naturą, jakby takiego porządku świata, w którym miejscu my stoimy, że nie możemy się oderwać, że coś jest nadrzędne, że człowiek to nie jest epicentrum mimo wszystko, chociaż żyjemy w takich czasach. Wielkie poruszenie na tych gładkich morzach. Kłębią się ciężkie, ciemne ciała ryb. To duch awaryjnie ląduje na wodzie. Ślizga się, Tnie toń, wytrąca prędkość czasu. Czas rozdzielić poły słonecznego płaszcza, uwolnić wiatr. I już. Pył międzygwiazdowy na listkach pierwszych drzew. Rozmydlony zając strząsa słoną rosę. Lgnie do ciepłej ziemi, wsłuchany w jej musujące tętno. Asymilacja i dysymilacja. CO2, H2O. I światło, światło, światło. Przemiana materii w materię. Wzrost i dojrzewanie w płaskim dysku falującej galaktyki. To fragment.
No tak, kosmos, chemia, biologia. Mamy tu bardzo wiele nauki w tej poetyckości. A o tym, że właśnie nie jesteśmy samym epicentrum, że jesteśmy naprawdę maleńkim fragmentem tej przyrody, mówi też utwór pod tytułem Kompost.
Bardzo lubię ten wiersz, też go wybrałam, ale bardzo proszę.
Te maleństwa, które jedzą ciała liści na podłodze lasu. Rozcieram w palcach zimną grudkę ziemi. Proch wypełnia poziomice egzotycznej mapy. W moich tętnicach koncert obcej muzyki, szum krwi i życia, które mnie chwilowo gości jak rzeka przypadkowy liść. Wyboista podróż w dół błyszczących wodospadów z widokiem na niebo. Kładę się na mchu. Ołów chmur pocięty żyłkami gałęzi, białe słońce, wiatr i poruszenie skrzydeł. Bez znaczenia. Oczy, pazury i pierze. Bez znaczenia iskra między ciemnościami. Wdech i wydech. Wdech i wydech poza mną. Ponieważ jestem zgięciem wielkiej płachty czasu. Mieszkam w wygnaniu. Zmarszczka na powierzchni wody ciemnej jak milczenie. Liść wpada do rzeki, a rzeka do morza. Morze zakwita czerwienią ukwiałów. Nad tą cudną łąką pod sklepieniem fali wolno pływają obojętne ryby. No to jest, myślę, taki sztandarowy chyba utwór z tego tomu, który doskonale podkreśla główną myśl poetki, tą właśnie obecność w tym świecie jako gościa. Jesteśmy takim gościem.
Życie, które mnie chwilowo gości, jak rzeka. Tak, żebyśmy też znali proporcje i wiedzieli, jaka jest hierarchia. Człowiek nie posiada życia, jest jego fragmentem, można by sobie tak to interpretować. Mamy tutaj naturę jako taki ciągły proces.
Tak, tak, cały czas świat wokół nas się zmienia, ewoluuje, coś umiera, by coś mogło żyć. To jest po prostu taki kosmiczny i nie tylko kosmiczny porządek, któremu musimy ulec.
Tak, powiedziałyśmy na początku, że to jest taki tom, który się wpisuje w ekopoezję, w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo tutaj my nie mamy jakiejś nachalnej dydaktyki. Mamy też trochę ironii, trochę takiego, powiedziałabym nawet czarnego humoru, zwłaszcza w drugiej części zatytułowanej Elegie, i ona się zaczyna od: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, jeśli coś w niej żyje, to niedługo zginie.
No tak, i tu znowu rzeka, tylko trochę mało optymistyczna, bo ta rzeka wymierająca, co widać w dzisiejszym świecie, czyli to obumieranie, to zanieczyszczenie, które środowiska, które nas dotyka.
To tak? Też zestawienie, bo to jest zestawienie ze znaną pieśnią. Przecież płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, i tutaj tak byśmy oczekiwali dalszej patetycznej części, a tymczasem mamy to zaskoczenie, ten pesymizm, a jednocześnie tę ironię, tak? Jeśli coś w niej żyje, to niedługo zginie.
No dokładnie, to jest takie połączenie. Tutaj zresztą bardzo często poetka sięga po teksty i motywy znane również z popkultury, z takiej ogólnej świadomości, bawi się troszeczkę nimi, przebiera je w zupełnie inne formy i myślę, że to też jest bardzo interesującym zabiegiem. Jest taki utwór, który ma bardzo wymowny tytuł, bo nosi tytuł Wiersz. To jest kolejny z tych utworów, które właśnie mówią o poezji i mówią o tym, po co w ogóle piszą poeci wiersze. To jest, pozwolę sobie przytoczyć fragment tego utworu. Pogubione sny dotyczyły przyszłości ze szkła, bezwonnej stali kolorowych świateł. W tym wariancie idę do ciebie przez las, przez świeżą zieleń doliny. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. W tym wariancie idę do ciebie przez śmietnik. Och, gdyby to było na serio. Reklamówki, plastikowe butelki, stare samochodowe fotele, drzewo figowe wydało zawiązki owoców. I tutaj tak kolejno mamy tych wariantów troszeczkę. Myślę, że to też takie pokazanie właśnie, że jeszcze mamy możliwość zmiany. Jeszcze tych wariantów rzeczywistości może trochę być, jeżeli gdzieś zadziałamy. Właśnie ta ekopoezja tutaj bardzo mocno wybrzmiewa.
Też warto zacytować przynajmniej we fragmencie, i będzie to fragment końcowy, tytułowego wiersza Tlen. Przyszłam tu, żeby oddychać. Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie. Śnieg szybko topnieje na policzkach dziecka. Nasze oczy śmieją się do gwiazd. Niebo spotyka gładką skórę rzeki. Oddycham, oddycham więc jestem. Można by pomyśleć, że jest to parafraza słynnego kartezjańskiego myślę, więc jestem. Oddycham, więc jestem.
No, nie można zaprzeczyć, że faktycznie, żeby żyć, musimy oddychać, a to, czym oddychamy, też ogromnie na nas wpływa, więc ten tlen jest nam potrzebny. To ten tlen może być różnej jakości i myślę, że tutaj poetka zwraca taką ogromną uwagę na to, żebyśmy po prostu gdzieś dbali o siebie, o to, co robimy, o to nasze otoczenie, żebyśmy byli bardziej uważni. Zresztą w ostatniej części, bo tak jak pani wspomniała na początku, ten tom jest podzielony na trzy części i w ostatniej części zatytułowanej Miejsca jest taki utwór otwierający, który pokazuje właśnie taką nadzieję na przyszłość jeszcze. To jest utwór pod tytułem To jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Czas na zmiany, więc moja dieta będzie odtąd doskonała. Im więcej zjesz, tym dłużej żyjesz. Szlachetne zdrowie, ekskluzywne kosmetyki uwznioślą moją konsystencję. To jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Zanotuj w dzienniku. Od tej pory już nie grzesz żadnych batoników, bo śniadanie to klucz do esencji. Bo gdybyś nawet silną wolę miał, a śniadań nie jadał, na nic twój trud. Powtarzajmy, jeść, jeść, jeść. Kiedy czujesz głód, jedz człowieku, jedz. 17 posiłków dziennie, lekkich jak łabędzi puch. Bo gdybyś nawet silną wolę miał, a śniadań nie jadał, na nic twój trud. A wystrzegaj się białego chleba powszedniego. Musisz tylko opanować kilka prostych zasad. To jest pierwszy dzień reszty twojego życia, a jutro następny. Jedz człowieku, jedz i chudnij. To jest pierwszy dzień reszty twojego życia. Wkrótce będziesz w niebie, gdzie na ciebie czeka zasłużony kawałek szarlotki.
No fantastyczny jest to wiersz. Też go wybrałam do przedstawienia państwu, bo dużo tutaj takiej ironii i szyderstwa ze współczesnych czasów nastawionych na tak zwany samorozwój i na to, żeby być lepszą wersją samego siebie, tak? Jedz człowieku, jedz 17 razy dziennie, tak? Bo tak zalecają dietetycy na przykład. Białe bułeczki odpadają.
Tak, dopiero po śmierci.
Ta szarlotka, tak, czyli nagroda jest na końcu.
Tak, i to takie też pobawienie się formą, tak, te wtręty, bo gdybyś nawet silną wolę miał, a śniadań nie jadał, no to jest takie psalmowe, powiedziałabym, prawda?
Taka, zdecydowanie,
prawda?
Tak.
To jest forma wyjęta dosłownie z psalmu, co też pokazuje właśnie takie uniesienie i tą ironię, którą też pani wskazywała, czyli przeniesienie takiej codzienności, konsumpcjonizmu wręcz, do miary tutaj wręcz modlitwy. Więc myślę, że ta poezja Julii Fiedorczuk łączy właśnie z jednej strony prostotę, z jednej strony współczesność, ale też sięga właśnie po gdzieś wysokie formy, przełożone po prostu na współczesny język.
Julia Fiedorczuk jest znakomitą obserwatorką i to krytyczną obserwatorką naszej rzeczywistości, bo w tej trzeciej części widzimy, jak postrzega współczesne czasy, choćby tym wierszem, który pani zacytowała, i współczesne media, i czym my jesteśmy karmieni. Dowodem tego wiersz zatytułowany Jamp, trochej Jamp. I niech się państwo nie dadzą zwieść tym tytułem. Jeśli chodzi o wojnę, to widziałam tylko zdjęcia. Trafiony dziennikarz, 7 maj 2004, ups. Potem się okazało, że to nie wypada, lecz w pierwszej chwili gazeta sprzedała się dobrze. Egzekucję Husajna można za darmo obejrzeć w internecie. Spróbujcie też wpisać World Trade Center na YouTubie. Pojawia się wybór Attacks, Jumpers, Collapse. Jest oczywiście problem wyboru ścieżki dźwiękowej. Są też zwłoki drugoplanowe w wiadomościach. Ich nie żałujemy, bo są jak statyści albo kaskaderzy, których się wymienia pod koniec kredytów, kiedy nikt nie patrzy, a żołnierze na szczęście nie są kobietami i dziećmi. Attacks, Jumpers, Collapse.
No tak. I mamy tutaj, myślę, takie nawiązanie trochę właśnie do Pamiętaj o śmierci, trochę Memento Mori. I takiego też konsumpcjonizmu śmierci, prawda?
To jest to, że śmierć stała się produktem, tak, który wkładamy do koszyka, że to absolutnie nie jest już sakrum, stało się profanum. Możemy sobie w internecie na dowolny temat włączyć jakiś film, poszukać i wybierać co bardziej atrakcyjne, przerażające fragmenty z życia czy nieżycia.
Albo wręcz
ludzi.
Oglądać gdzieś jakieś egzekucje na żywo, co też niestety ma miejsce. Myślę, że takie otwarcie na świat i na sieć internetową stworzyło niestety bardzo dużo możliwości bardzo złych. Gdzieś pokazuje nam właśnie tą śmierć, to umieranie w sposób taki odarty z jakiejkolwiek godności. Gdzieś taki upozorowany na rozrywkę wręcz, tak? I tutaj to zwrócenie uwagi przez poetkę jest bardzo dosadne. Takie, trzeba powiedzieć, poruszające, mimo tego, że tutaj nie ma jakichś bardzo brutalnych scen, prawda? To jest tylko opis tego, co możemy znaleźć.
Ale myślę, że kluczem i słowem, którego pani użyła, jest tutaj rozrywka. Mhm. Tak, że ta śmierć została właśnie sprowadzona do rozrywki. To jest to profanum, o którym pisze poetka. Wcale nie w sposób wzniosły, tylko właśnie bardzo prosty, przytaczając fakty, i dlatego ten wiersz jest taki porażający. No, bardzo to różnorodna poezja, bardzo dobra, rzeczywiście no, nie pozostawiająca czytelnika obojętnym.
Zdecydowanie. To jest coś, co zostaje w głowie, w myślach i każe gdzieś przetrawiać te słowa, które się przeczytało, czytać jeszcze raz, rozglądać się też wokół i zauważać po prostu coraz więcej.
Julia Fiodorczuk i Tlen, o tym tomie rozmawiałam dzisiaj z panią Dorotą Lińską-Złoch, poetką i redaktorką. Bardzo dziękuję pani Doroto.
Dziękuję
pani
Wono.
I tego tlenu jak najwięcej
życzę. Jak najwięcej, tak.
Jackowi Puchalskiemu dziękujemy za realizację programu. Dobrej nocy życzymy państwu. Iwona Damska.
Mów do mnie wierszem i prozą.